Zaczynamy w takim razie od korzystnego dla frankowiczów orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a chodzi o kwestię przedawnień i zmian w umowach dotyczących kredytów hipotecznych w obcych walutach. Otóż sędziowie w Luksemburgu orzekli, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą, gdy klienci dowiedzieli się o przysługujących im prawach i niedozwolonych klauzulach. Ponadto Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł także, że krajowe sądy nie mogą zmieniać umów kredytowych w obcych walutach, które zawierały niedozwolone klauzule przeliczeniowe, jeśli sprzeciwia się temu konsument, bądź jeśli jest to dla niego niekorzystne. Zdarzało się, że sądy same zmieniały niedozwolone klauzule bez wiedzy klientów. Zdaniem sędziów w Luksemburgu robić tego nie mogą, co de facto oba orzeczenia oznaczają dla frankowiczów.
Spróbuję prościej, mimo tego, że jako prawnik. Jeśli chodzi o kwestię przedawnienia, to można powiedzieć, że to orzeczenie jest pierwsze i dużo rozjaśniło w tej materii. Jeśli chodzi o kwestię możliwości zmiany czy zastąpienia w części czy w całości klauzul abuzywnych, to jest któreś z kolei orzeczenie. Najpierw to były orzeczenia na kanwie prawa austriackiego, natomiast na kanwie prawa polskiego to już jest któreś również potwierdzające tę linię orzeczniczą. Natomiast jeśli chodzi o przedawnienie, dotychczas sądy prezentowały co najmniej kilka stanowisk w tej materii. Jedno to było stanowisko zbieżne z tym, w jaki sposób orzekło TSUE, czyli od momentu, w którym dłużnik dowiedział się o nieważności umowy frankowej. Natomiast innym rozwiązaniem, które stosowały sądy, było orzeczenie o odsetkach co do każdej z raty z osobna w odniesieniu do 10-letniego okresu przedawnienia. Zdaniem Sądu Najwyższego, w niektórych przynajmniej wyrokach, każda z tych rat przedawniała się osobno. Innym stanowiskiem jeszcze było zasądzanie odsetek dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. To orzeczenie TSUE nam statuuje taką zasadę naliczania odsetek od momentu, w którym dłużnik dowiedział się o tym, że jego umowa jest nieważna, przynajmniej jego zdaniem. Jaki jest tego skutek? Często jest tak, że ta nieważność czy wiedza na temat tej nieważności jest znacznie wcześniejsza niż powództwo, a nawet w najgorszym wypadku w dniu wytoczenia powództwa. Aktualnie odsetki ustawowe, z tego co pamiętam, to jest około 10%. Sprawy kredytów frankowych w tej chwili trwają mniej więcej około 2 lat, czasem więcej. Krótko mówiąc, przy pozwie w sprawie unieważnienia kredytu takiego standardowego, liczonego do statystyk, czyli około 350 tysięcy złotych, mówimy o 10% odsetek rocznie w tej chwili, które sąd w tym przypadku powinien zasądzać. No, łatwo obliczyć, że to jest kilkadziesiąt tysięcy, więc dodatkowy jeszcze jeden bonus w przypadku pozwu frankowego.
I co teraz taki frankowicz może zrobić po tym orzeczeniu TSUE? Taki, który na przykład już spłacił swój kredyt.
Może żądać zwrotu nadpłaty przez bank, plus oczywiście odsetki, o których już przed chwilą powiedziałem. Niejednokrotnie to są bardzo wysokie kwoty, nawet przy niskiej wysokości kredytów, ale spłaconych już dość dawno.
Warto się ubiegać o to, czy nie będzie to zbyt kosztowne?
Zdecydowanie polecam. Są właściwie w tej chwili 2 banki, które proponują masowe zawieranie ugód. Natomiast jedna propozycja jest zła, druga jest troszkę lepsza. W każdym razie nie ma się to nijak do korzyści, które można uzyskać w wyniku procesu. Jeżeli chodzi o ugodę, no mamy tutaj 2 niedogodności. Pierwsza to jest ewentualna konieczność uiszczenia podatku dochodowego od kwoty umorzenia, którą bank zaproponował. Druga to jest przeliczenie rat na złotówki i dalsza spłata po tak zwanym WIBOR-ze. W tej chwili WIBOR wszyscy wiemy, jak jest wysoki. Skutkiem tego jest to, że po zawarciu ugody rata spłaty kredytu natychmiast nam rośnie w porównaniu do tego, co robimy teraz.
Czy po tym orzeczeniu należy spodziewać się kolejnej fali roszczeń frankowiczów?
Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o te kredyty frankowe konsumentów, to ta fala już jest tak wielka, że no raczej chyba moim zdaniem ona nie zostanie zatrzymana. W tej chwili mówi się już o nawet 100 tysiącach spraw, które w sądzie zostały złożone. Natomiast mało się mówi jeszcze o kredytach udzielonych przedsiębiorcom, kredytach frankowych, a to jest potencjalna fala, która jeszcze nawet nie ruszyła. Prowadzę kilka takich spraw i wiem, że inne kancelarie również je prowadzą. Kilka co najmniej orzeczeń znam. Wiem o nich, że zapadły z korzyścią i to prawomocnie dla przedsiębiorców.
Czy przedsiębiorcy albo reprezentujący ich prawnicy mogą się powoływać na orzecznictwo, które w tej chwili zapada w związku z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, czy denominowanych we franku szwajcarskim?
Nie, tutaj się opieramy na trochę innych podstawach prawnych, ale one są jak najbardziej uprawnione.
To jak już przywołujemy poszczególne województwa, pomorskie poproszę.
Tak, w pomorskim sytuacja jest zbliżona do średniej krajowej. Nawet kształtuje się, co pewnie będzie zaskoczeniem, nawet kształtuje się nieco poniżej średniej krajowej. Najwyraźniej nie samym Trójmiastem pomorskie stoi. I tutaj wzrost jest z 3704 zł. Do 4641 zł tak naprawdę w ciągu półtorej roku i to jest nieco ponad 25%, a kwotowo to jest 936 zł. I dlatego mówię, że jest to zbliżone do wartości średnich krajowych, ponieważ w całym kraju ta średnia to jest 25% wzrostu i kwotowo to jest 957 zł. I jakby sama ta kwota 957 zł, no to w dzisiejszych czasach no, mieć 957 zł, a nie mieć, to oczywiście jest różnica. Natomiast nie jest to jakaś astronomiczna kwota. No ale jeżeli przemnożymy to przez 100 kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni domu, to robi się z tego dobry samochód. I to jest też powód, dla którego coraz popularniejsze są małe domy. Polacy coraz częściej i coraz więcej budują małych domów. I niestety jest to miłość z rozsądku, a nie z wyboru. Także koszty budowy wzrosły nam bardzo mocno i jest to bardzo wyraźnie widoczne. Jeśli ktoś by się chciał budować i popatrzeć na drugą stronę, gdzie najlepiej się budować, to na początku 2021 roku najtaniej było w Kujawsko-Pomorskim, przez pierwsze trzy kwartały, potem czwarty kwartał 2021 i pierwszy kwartał 2022 najtaniej według zestawienia SECO cen budu było w Świętokrzyskiem, a potem pałeczkę lidera najtańszej budowy przejęło województwo lubuskie. I w tej chwili najtańszy metr kwadratowy domu według tego zestawienia jest w Lubuskiem niecałe 4520 zł za metr. I tutaj też była najmniejsza dynamika wzrostu. Tutaj wzrost kosztów budowy był o 19%. To jest taka tendencja też, można się zastanawiać, z czego to wynika, z rozmów z moimi znajomymi jeszcze z czasów dużo wcześniejszych. Wynikało, że po prostu jest duży odpływ młodych, wykształconych ludzi z województwa lubuskiego do województw ościennych, czyli czy na Dolny Śląsk, do Zagłębia Miedziowego na przykład, czy do Poznania, czy przez zachodnią granicę do Berlina, czy do Szczecina. Tych kierunków migracyjnych jest bardzo dużo i podejrzewam, że jest to związane ze znaczącym odpływem potencjalnych inwestorów i przez to popyt jest relatywnie nieduży, a koszty budowy wciąż są umiarkowane.
Kiedy, bo ma pan swoją teorię, można oczekiwać, że nadejdą właśnie zmiany w drugą stronę?
Znaczy zmiany w drugą stronę najprawdopodobniej będą widoczne już w kolejnym zestawieniu, bo już z najnowszego zestawienia PSB, które widziałem, wynika, że mityczne płyty OSB przestały drożeć. To jest wyraźny wskaźnik. Stal też przestała drożeć, stal tanieje, więc te kilka wskaźników pierwszych jest już ewidentnych, że będziemy mieć do czynienia z wyhamowaniem wzrostów. I to jest znowu ciekawa sytuacja, bo pada pytanie, a kiedy to wszystko zacznie tanieć? No więc odpowiedź jest taka, że być może to już tanieje, tylko jeśli mamy do czynienia z dwucyfrową inflacją w ciągu roku, to jeśli coś podrożeje mniej niż o 10%, to w pewnym sensie staniało. Oczywiście z punktu widzenia kupującego to nie staniało, bo on musi zapłacić więcej. Natomiast jeśli wzrost cen nie nadąża za inflacją, no to w pewnym sensie oznacza, że te rzeczy, te usługi tanieją. I myślę, że z czymś takim będziemy mieć do czynienia. Tu prognozy są różne, bo też staram się rozmawiać, staram się słuchać, staram się też czytać. I wydaje się, że przynajmniej do wiosny przyszłego roku te ceny będą rosły w dużo wolniejszym tempie, najprawdopodobniej nie będą nadążać za inflacją. Natomiast to, co się będzie działo w przyszłym roku, bardzo mocno zależy od polityki kredytowej banków. Bo proszę zwrócić uwagę, że popyt na rynku nieruchomości nie został wyhamowany przez zaspokojenie potrzeb Polaków, jeśli chodzi o mieszkania, tylko został wyhamowany przez taką, a nie inną politykę kredytową, która uniemożliwia de facto wzięcie kredytu na kwotę pozwalającą na zakup domu czy dużego mieszkania. Więc to jest kwestia taka, do kiedy te ceny będą spadać? Do tego momentu, kiedy banki w istotny sposób nie poluzują swojej polityki kredytowej. A czy to będzie realny spadek? To najprawdopodobniej albo będzie bardzo niewielki realny spadek, albo powolny wzrost w ujęciu kwotowym, ale niższy od inflacji. Natomiast no to będzie cały czas powolutku rosło. No przy dwucyfrowej inflacji nie ma możliwości, żeby to nie rosło po prostu.